Maria Rodziewiczówna, Klejnot, czyta Ryszard Nadrowski. Rozdział pierwszy. Szymon Łabęcki płynął już godziny, nikogo nie napotkawszy na wodnym szlaku. Czas i pora nie były zachęcające do wycieczki. Późna jesień i późny zmierzch, chłód i ciemność. Pamięcią i nawyknieniem można się było tylko kierować, bo woda, niebo, ziemia były jedną plachtą siwą, tak jak je mgły zasnuły i spoiły. Wilgoć przejmowała do kości, a czasem, gdy słaby powiew poruszył opary, przewalały się leniwie, przybierając postacie fantastyczne wiedźm, choroby i śmierci. Na wydrążonym pniu stojąc i wiosłując, Szymon Łabęcki, także do widma był podobny, tak miarowo i bez szelestu i powoli popychał swe pierwotne czółenko, tak milczał i poruszał się naprzód, jakby w mgle czy chmurach płynął. Wkoło panowała tak zupełna cisza, jaką tylko na tej wodnej pustyni przynosi jesień, zbierając ptactwo, spędzając ryby na głębie, a myśliwych i rybaków do zagród i ognisk domowych. Szymon, który rybakiem i myśliwym był z tradycji rodowej i osobistego powołania, słuch wytężał, oczami szperał wokoło i nic nie znajdował, co by rozerwało monotonię podróży. Niekiedy tylko plawica jego otarła się o lozę nadbrzeżną lub z wiosła plusnął w wodę szmat zagarniętych mimochodem porostów. Mimo nawyknienia, zahartowania i znajomości takich dróg, Szymona powoli ogarniał smutek i przymus. Nie lękał się, ale było mu nieswojo. Chciał dla otuchy zaśpiewać, zagwizdać, a milczał, przytłoczony zgrozą i ponurością tego bezludzia. Chłop w takich razach jest niefrasobliwy i obojętny, bo nie myśli dużo. Szymon był nieustraszony, a dręczyło go, bo rozmyślał. Rozmyślał zrazu o niebezpieczeństwie zatonięcia, walki z falą w nieświadomości brzegu i miejsca. Rozmyślał potem o febrze i o gorączkach, które w tych mglach się lęgną. A wreszcie rozdrażniony, wpadł w fantazję i wszystkie baśnie słyszane u komina w chatach przyszły mu na pamięć. I widział wśród oparów topielice i zwodne dziewki, co wiodą na manowce i trzęsawiska, wodzą po wertepach do rana. Zdało mu się, że płynie bez końca, noc całą, że zblądził. A żeby się uwolnić od nadchodzącej trwogi, sięgnął w zanadrze swej siwej kurty i wydobył zegarek. Ale nic dostrzec na nim nie mógł, więc znowu zachowując 1000 ostrożności, by nie stracić równowagi, zapalił papierosa. Przy tej iskierce światła zobaczył godzinę, uspokoił się, nie stracił czasu. W tej chwili gdzieś z boku we mgle rozległ się głos kobiecy. Oho, ostrożnie tam! Oho! Odkrzyknął z otuchą, rzeźwiejąc na dźwięk ludzkiej mowy. Drugie czółno zbliżało się, ale go widać nie było, tylko ten sam kobiecy głos ozwał się wyraźniej. — Kto tam? — Szymon Chreczany — odparł. — A wy kto? — Dobry wieczór. Ja z Dubinek, Antolka Adamowa. — Dobry wieczór. A was co wygnało z domu w taką porę? — Szukałam gęsi. Myślałam, że na Polonii znajdę, a te szelmy zawędrowały na wir i tak mi czas zszedł. Dziaduś pewnie w strachu. I nie dziw, śmiertelna dziś pora. I was nieochota też wygnała. Zagadnęła po chwili, a była tak blisko, że już sylwetkę jej ciemną rozpoznać mógł obok swej pławicy. Służba, odparł lakonicznie. Do Dubinek wam? Tak. Myślałem, żem zblądził w tumanie. Ej, nie. Żebyście i nie chcieli, to was woda sama zaniesie. Z prądem droga. Czy to na zaręczyny śpieszycie? Na zaręczyny czyje? A toć waszą Weronkę za Makarewicza wydają. Pierwszy raz słyszę. Za tego koniokrada opoja? A cóż? Zaśmiała się szyderczo i urwała. I on milczał, nierad z siebie, że mu się ten okrzyk wyrwał o sprawach rodzinnych wobec ledwie znanej dziewczyny zza ścianka. Ona prosta i prawdomówna jak pierwotna natura ciągnęła po chwili dalej przykre nowiny. Makarewicz bogaty, a proces kosztuje. Weronka też nie od tego. Więc jak to mówią, swój swego poznał i na piwo pozwał. Dziś miały być z rękowiny u waszych tatków. Żachnął się i porywczo odparł. Nie mam niejakich tam tatków, ani to moja familia. A, prawda, wyście się swoich wyparli. Cuchnie wam za ścianek po malowanych stancjach dworskich. Roześmiała się szyderczo. A cuchnie? Potwierdził hardo, nie wdając się w dalszy spór. Dziewczyna niezrażona, owszem, jakby podniecona jego niechęcią, mówiła znowu. Jednakże zbytnio sobie nie ufajcie. Gromada, wielki człowiek. Ja też nikogo nie depczę, kto mi w drogę nie wchodzi. Pilnuję swego i tyle. Mnie to jednako, co z wami będzie, ni brat, ni swat, ale jeszcze z waszej racji krew popłynie. To niezawodne i dziaduś może być zamieszany do śledztwa. Będzie słusznie, bo gdzie młodzi szaleją, tam popełniają bezprawia i gwałty. Starzy są winni i odpowiedzialni. Teraz kolej oburzenia przyszła na dziewczynę. Podniesionym głosem, w którym słychać było coś na kształt szczęku wilka, zawołała. Będziecie może mego dziadka uczyć, wy, dworski zaprzedańcze, zdrajco swojej krwi? Dziaduś by wam mógł powiedzieć, co znaczy szlachecki klejnot, ich ambicja, przez 70 lat cześć swoją i honor zachowując. Nie tak jak wy, co w obroży dworskiej chodzicie od dziecka. Co wy, ogar pański? Szymon słuchał cierpliwie i nic nie odrzekł. To milczenie pogardliwe czy lekceważące oburzyło dziewczynę. Nie raczycie odpowiedzieć? Ja wiem. My dla was za głupi, za prości. Z paniczem tylko umiecie rozprawiać, lizać mu buty. Poczekacie na zapłatę pańską. Po chwili milczenia Szymon trochę drwiąco spytał. A czy dużo wymędliła w tym roku panna Antolka? A kapusta obrodziła? Dziewczyna chwilę zamilkła, zdziwiona nagłym zwrotem rozmowy, potem się opamiętała, że to szyderstwo było i lekceważenie, i drżącym głosem od złości odparła. Lnu mi starczy na moje potrzeby, a kapusty będzie nawet dla żebraków, którym zabraknie cudzych kości do ogryzienia. Dziękuję pannie Antolce i za proroctwo, i za obietnicę, i za miłe towarzystwo, powiedział Szymon, skręcając w lewo. To już pan nie do dubinek? Trochę strach obleciał, zaśmiała się dziewczyna. Być może. Pańskie języki tamtejsze nadto ostre. Trzeba ustąpić, bo uśmiercą czasem. Dziewczyna miała odpowiedź gotową, drwiącą, ale poprzestała na cofnięciu się nieprzyjaciela i tylko pięścią mu pogroziła w ciemności. Gdzie on zawrócił? Pomyślała. To prość, przesmyk wodny do dubinek chłopskich, nigdzie dalej. Czyżby do dziewek tamecznych zaglądał? A może panicza udaje? Na wieczornicę jeździ? Graf! Bodaj mu ostatni raz. Ale nie bez racji on tu się wybrał i nie z dobrem jedzie. Trzeba donieść o tym. Silniej zaczęła wiosłować. Szymon tymczasem, skręciwszy w przesmyk, także żywiej się ruszał. Szło mu widocznie o pośpiech. Wojownicza Antolka była jeszcze o wiorstę od okolicy szlacheckiej, gdy on już wylądował na piaszczystym wodopoju przy wielkiej szarej wsi nadwodnej. Pławicę swoją na piasek wyciągnął, wyjął z niej strzelbę i pas z ładunkami i wszedł w ulicę wioskową, która jak wszystkie tameczne schodziła i kończyła się w wodzie. Niskie szare chaty ciągnęły się w dwa rzędy, tak do siebie podobne jak chaty bobrów. Gdzieniegdzie jeszcze ogień w nich połyskał, ogień czerwony i dymny ze smolnych drzask. Szymon minął chat dziesiątek, opędzając się psom i rachując siedziby, nareszcie na jedno podwórko zawrócił, zajrzał do izby przez malutkie okienko i do drzwi zakołatał. Gwar i śpiewy w chacie na chwilę ucichły, ktoś się poruszył, wyszedł do sieni i drzwi otworzył. — Sława Bogu! — pozdrowił Szymon. — Na wieki! — odparł chłop tonem szacunku i usunął się na bok. — Ojciec w domu? — Doma, na wasze rozkazy — odparł chłop. — To i dobrze, zabiorę go zaraz. — O, a gdzie to? — Wiadomo gdzie — odparł Szymon ramionami ruszając. — Aha, do okolicy — to i świadkowie potrzebni. A jakże? Czterech tęgich chłopów, bo i bitwa być może. Na to hasło chłop się roześmiał radośnie, oczy mu zabłysły drapieżnie. Rzucił się do drzwi chaty, otworzył je przed Szymonem i zawołał. Tatusiu, pan nadleśny za dziełem do was. Ja skoczę po setnika i świadków. Szymon stanął w progu, jaskrawo oświetlony czerwoną luną luczywa palącego się wśród chaty w żelaznym, wiszącym koszu. Fantastyczne to światło źle i nierówno rozjaśniało izbę wielką i czarną, pełną aż po brzegi ludzkiego mrowia. Ławy wokoło obsiadły kobiety z prząśnicami, przeważnie młode, biało odziane. Na środku izby bawiła się gromadka dzieci. Po kątach szarzały postacie mężczyzn, bezczynnie siedzących i odpoczywających po dziennym trudzie. Tylko w progu mały parobczak plutł z lozy więcierz na ryby, a u komina na zydlu dziad, siwy jak gołąb, strugał nożem wrzeciona. Gwarno musiało to być i śpiewno, bo gdy Szymon się ukazał, jeszcze uśmiechy snać było na twarzach, jeszcze ostatnie echo przeciągłej pieśni poleskiej drżało w powietrzu. Ale na jego widok wszystko ucichło i czekało i słuchało, wlepiwszy weń oczy trochę trwożne, trochę nieśmiałe. On, obyczajów i stosunków tej chaty snać świadomy, wszedł schylając w progu swą olbrzymią postać i rozejrzawszy się spytał. — Czy baby nie ma? — Jestem — odparł zza pieca gruby głos. — Sława Bogu! Przyszedłem po waszego makara. Z kąta ruszył się chłop barczysty, może 40-letni, ale zamiast się odezwać, podniósł też do pieca oczy i czekał, zda się rozkazu. — Makar! Idźże, synku, z panem! — ozwał się gruby głos niewidzialnej istoty. A zaraz potem — Tekla! Podaj panu zakąskę! Zróbcie mu miejsce pod obrazami. Pięć bab usunęło się z ław, żwawo spełniając rozkaz, a od jednej kądzieli wstała dziewczyna śliczna, młoda, gibka, a błysnąwszy na gościa gorejącymi źrenicami, wyszła do komory po jadło i napitek. Szymon usiadł i gdy pokorny makar ubierał się przy pomocy żony, jął rozmawiać z niewidzialną władczynią chaty. Na dubinki pojedziemy z ludźmi. Dzisiaj znowu siedem dębów w lesie mi ukradli. Krótki, szyderczy uśmiech mu odpowiedział. Kto? Może Makarewicz? Spytała. Zapewne, ale zresztą tam każdy to potrafi. O, Makarewicze najlepsi. U nich wszystko przepada i dusze ich przepadłe. Wychyliła się ku światłu uczywa, które ubarwiło czerwono jej twarz śniadą, suchą, o profilu orlim. Miała na ledwie siwiejących włosach zawój biały, spod którego młodzieńczo jeszcze błyskały oczy czarne, przenikliwe, surowe. Spojrzała ku nadleśnemu i wytrząsając o krawędź pieca fajeczkę, rzekła — Mnie nazywają Wilczyca. Mało kogo lubię z cudzych. Mało do kogo zagadam — nikogo nie goszczę. Panu to może śmiech sprawi. Ja panu powiem, że ja pana jednego honoruję. Chłopski honor dla lacha to śmiech. Nie śmiech. Dziękuję wam, odparł poważnie. Baba kiwnęła głową protekcjonalnie i mówiła dalej. A honoruję ja pana za to, że pan pierwszy nie zląkł się dubinek. I choć to wasza krew i swojactwo, sam jeden zaprawdę chciał stanąć. Szkoda was, bo głową to nałożycie, ale cześć wasza i sława junaka warte honoru. I póki wilczyca żywa, mój ród cały będzie na wasze służby. Słyszeli, chłopcy? Zakończyła głos podnosząc. Słyszelim, odpowiedział zgodny pomruk wszystkich męskich głosów. W tej chwili piękna Tekla wniosła z komory i postawiła przed gościem flaszkę wódki, ser i kiełbasę. Szymon oczy na nią podniósł i spotkali się wzrokiem jak dobrzy znajomi. Uśmiech rozjaśnił twarz dziewczyny, a on jej głową skinął na powitanie. Potem zwrócił się do baby na piecu. – Przypijcie do mnie – rzekł. – Niech Makar wypije – odparła. Rozkaz ten syn spełnił skwapliwie, a tymczasem Tekla, o róg pieca oparta, stała bezczynnie, zadumanych oczu nie spuszczając z gościa. Dziwny to był ten zachwyt, bo Szymon Łabęcki ze swą twarzą pooraną przez ospę, czarny, śniady, nie był typem piękności. Był w nim wyraz piękny, otwartej, szczerej natury i nieustraszonej prawości. Więc tym bardziej dziw był, że dziewczyna chłopska wyraz ten upodobała. Zapatrzona tak stała, aż z ciemnego pieca wysunęło się ku niej wrzeciono i trąciło ją w ramię. Dziewczyna drgnęła i podniosła tam wzrok wylękły. Baba groziła jej wrzecionym. Nie rzekła słowa, ale Tekla zrozumiała i szybko wróciła do swej kądzieli. Nikt tego epizodu nie spostrzegł, bo kobiety rozpoczęły gromadny rozchowor o nieprawości szlachty Dubinek i o domniemanym złodzieju Dębiny. Drzwi rozwarły się w sieni, rozległ się tupot nóg, głosy i do izby wszedł młody parobczak, syn Makara, prowadząc zwerbowanych setnika i dziesiętnika. — Gotowe! — zawołał. — Ale za fatygę to i mnie ze sobą zabierzecie. Może będzie i bójka? W koszuli tylko i bosy z rozwianą plową czupryną, z błyszczącymi oczami, rwał się do bójki jak Brytan młody. Makar jak zwykle ku matce spojrzał. — Ano, niechby szedł. Ja niesilny — mruknął. — Niech idzie — odparła baba. Parobczak uśmiechnął się radośnie, rzucił się po odzież i obuwie, a Makar, rozweselony wódką, zawołał na żonę, by mu zbodni przyniosła pieczęć urzędową i medal. Ja nie silny, ale mój znak pleców nie zastąpi. Ni pałką, ni pańską strzelbą nie przewojować pieczątki. No, gotowe, możem iść, panie. Wyszli, pożegnawszy tylko babę na piecu. Teraz w progu ciemność ich ogarnęła tak nieprzebita, że jeden drugiego nie widział. Deszczyk teraz uczynił się z mgły, drobny, przenikliwy, chłodny. Złodziejska noc, mruknął któryś z chłopów. I wilcza, zaśmiał się syn Makara z dumą, bo ich we wsi wilkami zwano. Więcej się nikt nie odezwał. Szli cicho, niewidzialni, do rzeki. Tam rozległo się parę uderzeń wiosel o brzeg łodzi, potem plusk wody i przepadli jak bobry w dzikim gąszczu łus i tataraków. Do łódki Szymona wsiadł Ignat, syn Makara. Na dnie przykucnął i uważał to za zupełnie słuszne, aby właściciel sam wiosłował. Wziął tedy w opiekę strzelbę leśniczego, otulił kurki połą siermięgi i rozpoczął rozmowę. — To pan sam szkodę znalazł? — Nie, znalazł Denys, strażnik, ale...